prepare to witness the horrific rise of the next generation of evil.
It's known by many names.
They called it the Boogeyman.
This evil is something different.
Holly, it's me. Where have you been? Holly, it's Penny Doll.
Who do you call?
Are you getting my messages?
Holly!
To stop a killer appetite.
Holly!
Believe me when I say... Sometimes dead is better.
Witamy w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Najprawdopodobniej 609 odcinku, ale nie wiem, czy zdążę to zmontować. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną, uwaga, uwaga, werble, Sebastian Kubańczyk, Burial, Kingowiec.pl. Witam Ciebie bardzo serdecznie, cześć.
Cześć, witam Was wszystkich. Po długiej nieobecności.
No po bardzo długiej nieobecności. Słyszeliśmy się ostatnio chyba w czerwcu, jak omawialiśmy Boogeymana i potem już się nie słyszeliśmy.
No tak jakoś wyszło.
No, z jednej strony dobrze, bo dzisiaj będziemy omawiać, podsumowywać rok 2023 i ja z tobą o części z tych rzeczy, o większości nie rozmawiałem, więc może będzie trochę dłużej. Z drugiej strony, umówmy się, rok 2023 nie był zbyt bogaty, więc podejrzewam, że jednak będzie to krótszy podcast. Bardzo się cieszę, że udało nam się zebrać przy tym wirtualnym, powigilijnym stole, bo jest to tradycja. No, robimy to od 2016 roku. Omawiamy razem, dyskutujemy sobie, rozmawiamy na luzie, bez jakiejś większej analizy o wydarzeniach z minionego roku. Tylko w 2017 nie zrobiliśmy podsumowania, bo w tamtych czasach Radio SK było w zasadzie martwe, ale potem od 2018 robimy to co roku i to jest nasz siódmy wspólny podcast z podsumowaniem roku. Także obawiałem się, że będę musiał to zrobić sam. Bardzo się cieszę, że nie muszę.
No ja też się bardzo cieszę, że się udało.
Dobra, i nie będziemy analizować, no bo ja nawet nie powtarzałem niczego, czyli wszystko, co nagrywałem kiedyś po premierze, teraz na chłodno, po czasie, porozmawiamy sobie o tym. Po pierwsze, książkowo, w tym roku wyszła Holly. My nie rozmawialiśmy o Holly w ogóle, nawet prywatnie, więc nie mam pojęcia, jaka jest twoja opinia. No i możemy sobie porozmawiać. Czytałeś Holly, rozumiem.
Tak, czytałem Holly i jeśli ja mam pierwszy powiedzieć swoją opinię, bo twojej opinii też nie znam, bo wiem, że podcast został nagrany, tak, ale no nie wysłuchałem. W każdym razie ja byłem bardzo miło zaskoczony. Bardzo fajnie mi się tę książkę czytało i Holly rzeczywiście tutaj nabrała takiej no, wyrazistości. No, King rozwinął tę postać i to otoczenie jej przyjaciół, to brzemię Billa Hodgesa też jeszcze cały czas jest tam widoczne. No oczywiście no, są to nie jest sytuacja z takiej wydawania, pisania o tej postaci, wracania do niej, no to nie jest prosta sytuacja dla fanów, czytelników i dla punktu wyjścia. Tu mogą być różne opinie. Na pewno inaczej odbierają te lekturę osoby, które nie czytały poprzednich książek. No a już trochę ich było, bo to była jedna nowela i cztery powieści wcześniej. To mogą czuć się nieco zagubione, chociaż uważam, bo starałem się zwracać uwagę na to, w jaki sposób zostanie to potraktowane, to uważam, że całkiem sprawnie to wyszło. Że troszeczkę się to udało, no. Chociaż niektóre te takie rzeczy przywołania, że wydarzenia były takie kluczowe, czy tam dla Holly, czy dla dla Barbary chyba, tak? Dla Barbary ten wątek z jest krew, no że one były zainicjowane, ale tak naprawdę nie wiadomo z czego ta trauma, czy ta ważność tego samego wydarzenia wynika. No poza tym, że dla Barbary, że ona tam się bała i tak dalej, tych zmiennokształtnych i tego, no to okej. Okay. Ale te inne rzeczy zostawały, one tak jakby chyba miały tylko zainicjować, że coś wcześniej jest i zachęcić czytelnika, który tego nie czytał, do sięgnięcia jednak po te wcześniejsze historie.
Mm-hmm. No wiesz, ja omawiałem tę książkę z Jerrym. Jerry czytał tylko Outsidera. I on mówił, że to może być samodzielna książka, że oczywiście to jest tak, jak wiesz, jak z wszystkim, co jest dłuższą serią. Jak sięgasz po Batmana, jakiegokolwiek z dzisiejszego okresu, czy z wcześniejszego, no to też nie masz wcześniejszego, nie masz wcześniejszych fundamentów, masz je na przykład zasygnalizowane, no ale jesteś w stanie się odnaleźć, nie? I tutaj raczej to było przywoływane, nawet spoilerowo dosyć, ale wydaje mi się, że tę książkę można czytać, aczkolwiek głębiej, bogatszy odbiór będzie, jeśli znasz tę historię. Większy jakiś tam bagaż emocjonalny z tym, co, jak rozwija się ta postać i co przeżyła. Natomiast ja również byłem bardzo zadowolony. Ja tę książkę wchłonąłem na raz. To jest kryminał typowo Kingowy, czyli wszystko wiemy my jako czytelnicy od początku i tylko śledzimy, jak to się potoczy. My chwaliliśmy, że jest zaskakująco brutalne, bo to tam w sumie w połowie książki wypływa ten wątek motywacji głównych z Wally, który na początku nie jest znany. I, no i tu są rzeczy, które, no, których się nie spodziewałem w sumie. Takie opisy niektórych sytuacji. Ale bardzo mi się podobała. I ja, tak jak wielokrotnie mówiłem, że ja nie przepadam za trylogią detektywa Hodgesa, pana Mercedesa i nie byłem fanem powrotów do tych bohaterów, tak z książki na książkę lubię ich coraz bardziej. Outsidera lubiłem, Jest krew też mi się podobało, Holly podobała mi się bardzo i ja już teraz nawet w sumie z przyjemnością przyjmuję takie informacje, jak King mówi, że powróci jeszcze, że gdzieś tam ta postać się jeszcze będzie przewijać, bo ją po prostu lubię.
Znaczy, żeby tutaj nie było, bo ja mam bardzo podobne odczucia, tylko tak, trylogia Billa Hodgesa, bo pod taką nazwą to funkcjonuje, no to tam słabością nie był Bill Hodges, tak? Bo sama postać tego detektywa nam się bardzo podobała i ona była fajnie prowadzona. Tam problemem po prostu było to, jak była prowadzona, według mnie, jak była prowadzona ta historia, szczególnie w tym, znaczy ja najbardziej krytykowałem drugi tom, ponieważ on tam było, moim zdaniem, ten suspens doszedł już do to założenia suspensu, tego, że my wiemy więcej i te rzeczy, które się zdarzają bohaterowi, to on tak wchodzi tak naprawdę w pułapkę, którą my widzimy, że ona jest zastawiona. To tam, tak jak mówię, zawsze powtarzam, nam było bardzo dużo zbiegów okoliczności, wygodnych bądź niewygodnych, ale jednak zbiegów okoliczności, które były mało prawdopodobne jednak, no przechodząc z ulicy na ulicę, przez ulicę, zajrzenie do sklepu i zobaczenie czegoś, no to w takiej sytuacji, kiedy się tego szuka, to się rzadko zdarza. I tak naprawdę to zaważyło, jeżeli chodzi o moją ocenę o drugim tomie, a trzeci tom, tam była taka umiarkowanie negatywna opinia, tak to tak powiem dla przypomnienia, ale to było ze względu na to, że to z kolei po tych takich dwóch poprzednich historiach, które zapowiadały taką stąpającą po ziemi historię, fabułę, to tutaj już był taki odjazd właśnie w kierunku, no chyba rzeczywiście tego, co później będzie się działo z Holly, no bo to było zakończenie trylogii Hodgesa, ale dało wstęp do tego, że Holly miała właśnie ten otwarty umysł na te rzeczy paranormalne, z którymi później mieliśmy do czynienia w Outsiderze i jest krew. Z kolei tutaj w samej powieści Holly, no nie wiem, akurat może miałbym zastrzeżenia do tytułu tylko tej książki, że jednak bym nie nazywał jej Holly, tylko jednak dałbym inny tytuł, bo to też taka, no tak jakby, nie wiem, chciał, nie wiem co, zakończyć, to nie jest nagrobek, tak, Holly, no, nic się nie, to nie jest zakończenie historii.
No, jest to historii, jakiś punkt zwrotny, tak, ale nie jest to koniec.
Tak, nie jest to koniec, ale mogli to, znaczy, czy to jest punkt zwrotny? No to jest kolejna historia.
Ona
tak
kończy jako, no ale wiesz, zaczyna jeszcze jako, tak, jako bo, taka trochę...
Bo w Outsiderze była taką supportową postacią troszeczkę, tak? Wspierającą tam główne zmagania. Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywał ten bohater.
Ralph Anderson.
Ralph Anderson, właśnie. Ralpha Andersona. Ja powinienem pamiętać, bo to zawsze jest ten sztorm stulecia się przypomina. Ona bardziej została wprowadzona jako postać taka wspomagająca, ale no jest krew, która jest dłuższą nowelą, no już jest główną postacią. I to tutaj z kolei, no ja bym jednak widział to, że to będzie tytuł bardziej związany z fabułą, bo ja nie mam wątpliwości, że King do Holly jeszcze wróci.
No tak, on zapowiedział, że w jednej książce ona już się pojawi jako postać poboczna.
I tak jak powiedziałem, że trzeci tom pana Mercedesa, naszej trylogii Billa Hodgesa, to był taki odjazd w stronę tej paranormalnych wydarzeń dla Holly, później był Outsider i Jest krew, to teraz mamy znowu powrót do jednak takiego dreszczowca po ziemi. Tak? Tu nie ma rzeczy nadprzyrodzonych i to jest taki rzeczywiście kryminał, no jak dla czytelnika to tam mocno tam taki suspensowy, czyli niby to, co moim zdaniem słabo wyszło w Znalezione niekradzione, to tutaj czytało mi się znacznie, znacznie lepiej.
Tak, bo tutaj niby my wiemy, bo to jest tak prowadzone, że my w zasadzie wiemy trochę przed bohaterem. Bohaterka odkrywa coś, co my już widzieliśmy w retrospekcjach, ale mimo wszystko jest to prowadzone w taki sposób, że no nie wiemy, jak to się zakończy. I nawet są zmyłki trochę, że tak jak my rozmawialiśmy z Jerem, to zakładaliśmy, że może pójść to trochę inaczej niż poszło, więc tutaj się jak najbardziej zgadzam. No ja przypominając, ja Znalezione niekradzione tak nisko nie oceniam, ale zgadzam się z tym, co ty mówisz. No i tam plus, tam był jeszcze, znaczy dodatkowo minusem było to, że bohaterowie byli na doczepkę, trochę biegali za wydarzeniami, które się dzieją obok nich. Ale ja jednak, mi zawaliła trylogię Koniec Warty, bo tak jak się zgadzam z tym, co mówisz, że to było wprowadzenie elementów nadprzyrodzonych, ale tak jak ja te elementy nadprzyrodzone z Outsidera czy z Jest krew kupuję, tak tych z Końca Warty jednak nadal nie. To jest dla mnie poziom Asylum, sci-fi. Co prawda, no nie wracałem do tego. Ja mam taki plan, żeby jeszcze raz przeczytać całą trylogię pana Mercedesa i zweryfikować to teraz. I może odszczekać ostatnie, ile to już pewnie z 7 lat, bo wielokrotnie podkreślałem, że tego nie lubię. Możliwe, że jeszcze to odszczekam, no ale nie zrobiłem tego, nie powróciłem, więc no, na razie jeszcze nie odszczekuję. Natomiast rzecz, która jest bardzo krytykowana, a dla mnie jest chyba największym plusem tej książki, pytanie, czy się zgodzisz, czy nie. Dla mnie osadzenie jej w tych realiach jest fantastyczne. My przed tym trochę ostrzegaliśmy, bo my nagrywaliśmy podcast dużo przed premierą i ja wiedziałem, że to się zrobi syf koło tego.
Ale mówimy o polityce i COVID-zie, tak?
O polityce i o COVID-zie, głównie o COVID-zie pewnie, bo polityka no to jest rzecz, którą jakoś tam rozumiem, ale COVID chyba wywołuje większe emocje. No ja teraz wtedy mówiłem to tak trochę stonowanym tonem w tej recenzji. Wiedziałem, że zrobi się syf, ale przedstawiałem swoje zdanie i nie zgadzałem się z tym syfem. Teraz jak widzę ten syf, się z nim absolutnie nie zgadzam i mogę powiedzieć mniej stonowanym tonem. No zarzuca się wielokrotnie, że to jest jakaś propaganda i tak dalej. Pro-covidowa, proszczepionkowa, promaseczkowa. Wydaje mi się, że żyjemy już w takich czasach, że taka propaganda nie ma sensu, a a wielokrotnie mówiliśmy, że King zawsze osadza książki, no prawie zawsze, 99% książek, o ile nie są totalnie oderwane od rzeczywistości, są osadzone tu i teraz, dzisiaj. I jak dla mnie wsadzenie Holly, postaci takiej, jaką była Holly wcześniej, w te realia jest fantastycznym pomysłem. To, że ona w taki sposób reaguje na COVID jest jak najbardziej naturalne dla tej postaci. Tutaj właśnie istotne jest to, że nieważne jakie były moje poglądy, czy są teraz, bo gdybym ja teraz powiedział jakie były moje poglądy na temat pandemii czy plandemii, to już wszystko co dalej bym powiedział nie miałoby sensu, bo już nikt by tego nie słuchał. Każdy krzyczałby swoje. No ale wiesz, ja to już mówiłem wiele razy, ja bardzo lubię jak ten przedziwaczny przedział czasu, w którym żyliśmy, przenika do popkultury, a on bardzo rzadko przenika. Nie wiem czemu, ale w filmach, książkach nie poruszają tego raczej twórcy. Czasami się zdarzało, ale no nie często. U Kinga jest to na pełne i jest to dla mnie super, bo to był dziwny czas, ale był charakterystyczny, był ciekawy, był czymś, co będziemy wspominać. Ja sobie wyobrażam, jak za 20 lat mój syn sięgnie na przykład po tę książkę, przeczyta i powie, stary, co tu się dzieje, o co chodzi, nie? I ja mu wtedy opowiem, żyliśmy w tak porąbanych czasach, bo ja nie wiem, jak ty na to patrzysz. Ja na tę książkę nie patrzę na zasadzie, że King nam chce coś przekazać, swoich poglądów. Tutaj jedni ludzie krzyczą o tym, że to jest ściema, drudzy ludzie krzyczą, że załóżcie maseczki, ale dokładnie w takich realiach żyliśmy. Ja nie wiem, w jakich realiach żyli ludzie, którzy krytykują tę powieść za ten element, ale ja żyłem w takich czasach, gdzie pracowałem zdalnie, gdzie zmuszano mnie do noszenia maseczki i ją nosiłem albo nie, ale jednak no, gdy ktoś był bez maseczki w kolejce w sklepie, to był nieraz ochrzaniany. Sam raz pani powiedziała mi, że mam się cofnąć, bo stoję bliżej niż 1,5 metra. No takie czasy były, więc takie czasy są w tej książce i mnie się do tego fantastycznie wracało.
Znaczy się to... To jest tak, jak ja bym powiedział, że tutaj nie widzę tego jako, znaczy to jest emanacja tego poglądów autora, bo tu nie ma co mówić. Te poglądy zarówno polityczne, jak i na temat pandemii Kinga są jasne i on niczego nie ukrywał i niczego nie próbował mataczyć, tak? A że umieścił w tym okresie, no to jest tak, jak napisał. Można by było zrobić przerwę, tylko ile miałby zrobić przerwę pomiędzy Jest krew, a tymi wydarzeniami, które chciałby opisać, musiałby...
No ale po co robić przerwę?
No właśnie, ale po co? Tak?
Po co zakłamywać rzeczywistość? Takie realia były.
A tak jak sam powiedziałeś, że biorąc pod uwagę, że to jest Holly, i my wiemy, jaka ona jest i jaka ona była wcześniej. Tak jak powiedziałeś, to jest idealna postać do takiego trochę wyeksponowania tego takiego wątku społecznego, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak było. O ile u nas w Polsce no być może nie było to aż tak bardzo zaostrzone, no oczywiście zdarzały się typu tam jakieś książki, właśnie tak jak powiedziałeś, Plandemie i tak dalej, tego typu opinie, to w Stanach Zjednoczonych ze względu na drugi aspekt, od którego King nigdy się nie krył, czyli swoich poglądów politycznych i prezydenta, który mówił, że nigdy się nie będzie szczepił i że się nie będzie szczepił, później zachorował i musiał odszczekiwać, no to było bardzo... No to było, tak?
Dużo bardziej spolaryzowane.
Wydaje mi się, że dużo bardziej spolaryzowane, tak, to jest bardzo dobre określenie. I tak samo ja też powiem, no moje opinie na jeden czy drugi temat, czy Trump, czy Biden, czy pandemia, czy plandemia, no nie ma znaczenia, tak? To nie ma znaczenia, to jest historia, która dzieje się w konkretnych realiach. Te realia były, poza samą historią. I można nie wierzyć w to, co King opowiada w historii, w tej książce, bo to jest fikcja. Ale te rzeczy i takie sytuacje, które były, stukanie się łokciami, dziwne spojrzenia i tak dalej, tak jak powiedziałeś, każdy z nas tego w jeden czy sposób doświadczył bez względu na to, jakie miał poglądy. Bo albo byłeś zmuszony założyć maseczkę i nie chciałeś jej zakładać, to zostałeś cofnięty na koniec kolejki. Albo z własnej woli nosiłeś maseczkę, jak wchodziłeś do sklepu, to ludzie na ciebie dziwnie patrzyli jak na wariata, bo nosisz maseczkę, tak? Obydwie strony doświadczały tak naprawdę tego samego. Oczywiście no to jest nieproporcjonalnie, te strony były rozłożone, no ale to nie ma znaczenia. Świat był, jaki był.
No właśnie. Rozmowy o tym, czy jesteś zaszczepiony, czy nie, to nie jest propaganda szczepień, bo takie rozmowy były. No,
do tej pory się odbywają. Teraz pod tej pladze, którą aktualnie mamy zachorowań na COVID, SROVID i tak dalej, no to pytanie o to, czy jednak się szczepiłeś w przeszłości, czy nie, jest na porządku dziennym, a jesteśmy już po ile czasu minęło? I to też nie jest żaden manifest opinii, tak? Tak jest po prostu.
No, a już gadanie, bo dużo ludzi też to porusza, że King kiedyś nie był tak polityczny, a teraz jest bzdurne. Bo King zawsze umieszczał swoje książki w dzisiejszych realiach. No były książki, które się działy w okresie wojny w Wietnamie. Byli przeciwnicy, byli zwolennicy. Nikt nie krzyczał, że King, nie wiem, wrzuca tutaj swoje poglądy. Nie wiem dlaczego. Inne czasy, nie mieliśmy tuby w postaci internetu, żeby krzyczeć na siebie. Byliśmy mniej, może, nie wiem, jako czytelnicy bombardowani skrajnymi, agresywnymi kampaniami, nagłówkami i sami tego nie robiliśmy. No ja w tym roku czytałem Bezsenność. Nie skończyłem jej, ale tam przesłuchałem z 6-7 godzin. I Bezsenność to jest książka, przy której Holly to jest mały pikuś. Tam przeciwnicy aborcji są przedstawieni jako fanatycy, jako skrajni psychopaci, jako agresywni, przedziwaczni, kretyni wręcz. A nie przypominam sobie, żeby w momencie, gdy wyszła Bezsenność, ludzie krzyczeli, że to jest jakaś agitka polityczna, że King wbija nam łopatą do głowy swoje poglądy, poglądy na temat aborcji, gdzie tam faktycznie to jest dużo, dużo mocniej pokazane, bo tutaj to jest po prostu, to są realia. To jest tak, jak było, tak jak to widzimy. Tak jak czas, w którym żyliśmy.
Ja tutaj tylko powtórzę. To jest otoczka właśnie, czasy i tak dalej są wymarzone właśnie na to, żeby pokazać charakter Holly po prostu i tą hipochondryczkę z niej i z tym, jak ona próbuje z tym walczyć, jak ona jest świadoma i ona próbuje z tym walczyć po prostu po swojemu.
No, no i dla mnie to jest naprawdę fajny zapis historii w opowieści fikcyjnej. No bo mówię, za ileś lat to będzie coś ciekawego do tego wrócić. Nowi czytelnicy, którzy w dzisiejszych czasach są jeszcze młodzi, będą, nie będą rozumieć, o co tutaj chodzi, co tu się wydarzyło. To jest coś fajnego.
Tak, i tutaj jeszcze powiem tak, tutaj rzeczywiście starły się dwie strony, tak, jeżeli chodzi o COVID. Jeżeli chodzi o te poglądy polityczne typu tam Trumpa i tak dalej, to tutaj rzeczywiście już widać, że to są bardziej jednoznaczne, jednostronne. Że to są takie przytyki jednostronne, że nie ma takiego, znaczy przynajmniej ja nie pamiętam, żeby było coś tak, żeby pokazać dwie strony medalu. Tutaj to było na zasadzie okej, no ja tam się nie szczepię.
No, mówisz to samo, co Jerry mówił tak, w podcaście, że to wiesz, bardziej, ale dokładnie to samo.
To bardziej widać, że ten taki polityczna agitka, jako polityczna skierowania tam republikanie, demokraci jest bardziej jednoznaczna. Ale czasy, które były i jak ludzie się zachowywali w tych czasach, to jest całkowicie inny poziom i tutaj uważam, że to było bardzo dobrze wyrównane i w odpowiedni, zrównoważony sposób pokazane. Nie było takiego epatowania tymi... No bo powiedzmy sobie szczerze, opinia Kinga jest taka, że to była pandemia, że należało się szczepić i że ci, którzy to negowali, to są foliarzami i tak dalej, ale nie było ich tak dużo. Tam były, to były nie wiem, może ze dwie postacie w książce, które tak się zachowywały, które miały pokazać po prostu, że takie sytuacje się zdarzają.
Mm-hmm. A przecież partner Holly też był raczej antycovidowy.
On no, było powiedziane, mówił, że nie, ale że później, spoko... musiał odszczekać, tak? To było i też
no,
było pokazane.
To była pokazane... pozytywna postać.
Tak, to
nie?
Była pozytywna, to była pozytywna postać, pozytywna relacja i też było pokazane, że to nie było tak, że to były dwa obozy, które okładały się kamieniami nawzajem, tylko po prostu no, to były takie na zasadzie te smutne spojrzenia, tak? No, to było jak było, no.
No, no dobra. Czyli Holly nam się podobała i polecamy. Kolejna książka, już nie Stephena Kinga, wyszła jakoś na początku września tego roku. Czytałeś, rozumiem, Bewa Vincenta, kompletny przewodnik po życiu, twórczości i inspiracjach?
No ja czytałem, ale ja czytałem po angielsku, jak nie, polskiej wersji nie czytałem, więc tutaj o przeinaczeniach i tak dalej nic nie powiem. Mam, przejrzałem, bo książka jest bardzo, powiem tak, po okładce jest bardzo ładnie wydana. To jest bardzo, bardzo na plus i tak dalej, ale czytałem wasze opinie i uwagi do tego. No nie chciało mi się wracać, no bo dla mnie to jest kolejna powtórka z rozrywki, no bo sama konwencja tego, co Bev Vincent pisze, to są takie rzeczy po prostu po łebkach, które to jest wałkowanie ciągle tych wątków, które jak nie wiem, przeczytałem kilka biografii Kinga na tych publikowanych w Polsce i nie, to jest dla mnie cały czas czytanie o tym samym.
No, myśmy o tej książce rozmawiali chyba w zeszłorocznym podsumowaniu, jak ona wyszła w Stanach, ty wtedy miałeś obawy. Mówiłeś, że to ma 200, tam nie wiem, 50 stron wypełnione pewnie w 1/3 ilustracjami i zdjęciami i trochę miałeś obawy, jak to bardzo będzie kompletny przewodnik. Ja... tak patrząc na książkę ogólnie, nie na polskie wydanie, zgadzam się z tym, co mówisz, aczkolwiek to nie jest to zła książka. Tam pod kątem tym wizualnym, to jest jej największy plus, bo tam są naprawdę fajne rzeczy. Ja mówiłem o tym, że no mamy tą wcześniejszą książkę Bewa, Illustrated Companion. No ona jest 1000 razy lepsza, ale jej nie dostaniemy w Polsce, bo tam mamy te reprodukcje, te repliki.
Tam jest całkowicie inne założenie. Tam jest właśnie, żeby pokazać te eksponaty, te pozostałości tak naprawdę już historyczne, takie unikalne, a te teksty i tak dalej są tak naprawdę dodatkiem, które tam opisują, czy tam jakieś streszczenie filmu przy reprodukcji plakatu, czy coś takiego. Mówię o tej pierwszej, o tej Illustrated Companion, no, czy coś takiego. I tam było całkowicie od początku do końca było nastawione na to, żeby pokazać właśnie te dodatki, te koperty z tymi przedrukami na pergaminie starych listów, czy coś takiego, takie te zdjęcia. Zdjęcia. I to było fajne, bo to było jako ciekawostka. A tutaj tak naprawdę no nie ma, no nie jestem, bo ani to nie jest biografia, ani to nie jest, to jest takie coś pomiędzy, nie? Ale to jest skierowane, mhm, z kolei, to też nie jest skierowanie dla takich, no jak powiem, diehardowych fanów, jak ja, powiedzmy, który jestem w stanie przeczytać 600-stronicową biografię Kinga, George'a Behama, tak? Tylko dla kogoś, dla kogo te 200 ileś tam stron będzie całkowicie wystarczające, bo on nie potrzebuje takich szczegółów. Zresztą już ten okres mam za sobą.
A, źle. Jeszcze może wróci. Do mnie wrócił.
No ale to wiesz, to nie będę czytał te biografii tej samej postaci od początku, tak? Tylko co najwyżej uzupełnienie, tak?
No.
Ostatnie dziesięciolecie, dwudziestolecie, o okej, dobra, no to można, bo o tych latach 70., o tych latach 60., 70., 80. to już tyle napisano, tylu różnych autorów napisało książki. Mieliśmy w Polsce Lizę Rogak i Roberta Ziembińskiego i tam, no pominę te Pod lupą i te pomioty, ale na zachodzie to jest właśnie George Beham, Steven Spignesi, Bev Vincent, tego jest mnóstwo o tych wczesnych latach. A tak naprawdę no, brakuje takiej dokładniejszej analizy na przykład ostatniego 15-lecia, może 20-lecia.
No, bo to często po łebkach lecą. Ziembiński też już tak dużo, dużo mniej pisał o tych nowszych rzeczach.
Bo dużo mniej materiałów jest, szczerze powiedziawszy, o tym takich troszeczkę, tak powiem, z przekąsem na gotowca, tak, żeby przeanalizować i przerobić. Trzeba by było zrobić research po artykułach i to po prostu napisać, bo tego nie ma kompleksowo, mm-hmm, kompleksowo opisanego. Także to jest książka taka na zasadzie, tak jak się kupuje artbooki na przykład z filmów, czy coś takiego, to jest książka na prezent. O, lubisz książki Kinga, nie wiem, jaką książkę ci kupić, chciałbym coś z twoją, to żeby nie trafić na książkę, którą już masz, bo to możesz mieć w dwóch egzemplarzach, Bastion w pięciu, pana Mercedesa możesz mieć w jednym i ci wystarczy, ale tego możesz nie mieć, a jest ładne na prezent. To jest taka książka. I zresztą tutaj chyba tam, nie wiem, nie pamiętam, kiedy to dokładnie wyszło, ale no, może nie przed świętami.
No, parę na początku września, ale przed świętami
tak.
Było pompowane i tak czy siak ludzie wklejali wielokrotnie prezenty. Co prawda ładniejsze i lepsze rzeczy wyszły na prezenty przed samymi świętami, o tym za chwilę.
Ale powiedz mi, ale dobrze, ale mam jeszcze pytanie. Czy było to wydanie poprawione, które było zapowiedziane, że będą jakieś poprawki w końcu, czy nie?
Nie, może jakim się nakład skończy, to wypuszczą,
no dobrze.
Ale to jest właśnie dla mnie, no to jest rzecz warta podkreślenia, bo to wydanie polskie jest koszmarne. Ono jest bardzo źle zredakowane, bardzo źle przetłumaczone. No sam redagowałeś, robiłeś korekty merytoryczne w dwóch książkach o Kingu, więc się napracowałeś przy tym. Tutaj nikt tego nie robił. Tutaj tłumaczył to jakiś tłumacz, który Kinga najprawdopodobniej nie zna. Jest to, wiesz, wydawnictwo, które nie wydaje Kinga, więc pewnie to ich tłumacz. I ja się w sumie dziwię, że to nie wybuchło. Ja tego nie nakręcałem. Powiedziałem swoje i tyle. Nagrałem podcast, powiedziałem swoje i tyle, ale bywały książki w historii polskiego wydawania współczesnego, gdzie robiła się z tego gigantyczna afera. Przecież jak wydawnictwo Znak chyba wydało na szybko przed premierą siódmego epizodu Gwiezdne Wojny, jak podbiły wszechświat, no to ktoś to nakręcił, wypunktował wszystkie błędy z tej książki, których było multum, i z tego się zrobiła duża afera, to się nakręciło. No, oni wydali poprawione wydanie. Ostatnio Papierowy Księżyc gdzieś tam mi mignął na radarze przypadkiem, bo już od dłuższego czasu nie miałem z nimi kontaktu i wszedłem tam do nich i zerknąłem w ostatnie newsy sprzed ostatnich 3 lat i oni w ogóle wstrzymali wydanie jakiejś książki, żeby dodrukować erratę, bo 2 przypisy były zamienione i żeby nie wypuszczać czegoś takiego. A w tym kompletny przewodnik po życiu, twórczości i inspiracjach jest naprawdę dziesiątki błędów i to takich niektórych bardzo rażących. Jest to niedbale zrobione, a to nie wybuchło, bo to czytają właśnie w większości randomowi ludzie. którzy tego nie zauważą, którym to się podoba, bo ta książka jest przepiękna. My mówimy, że ta wcześniejsza Illustrated Companion to było coś, a ta to jest takie, tylko takie, takie dużo mniejsze, ale wiesz, to z naszego punktu widzenia. Dla odbiorcy takiego niedzielnego, zwykłego odbiorcy Kinga, to co dostaje tutaj, to jest też petarda, nie? To jest też rzecz, której on nie widział nigdy. To, że tam my mieliśmy repliki, trzymaliśmy je w ręku, te repliki były fantastycznie przygotowane, one były, wow, nie? Ale tutaj odbiorca dostaje zdjęcia tego, rzeczy, których pewnie w 99% w życiu nie widział, więc to jest też coś fantastycznego. Więc ogólne opinie, jakie po necie krążą, no to, że to jest po prostu kapitalna książka, że to jest rewelacyjne, że to jest fantastyczne. I ja jestem w stanie przyklasnąć, wizualnie to jest fantastyczne. Widziałem lepsze, ale to nadal jest fantastyczne, ale to, jak ta książka jest wydana, no to jest po prostu...
Znaczy wydana jest ładnie, tylko jak jest przetłumaczona.
No to jest część wydania, nie? Przetłumaczona, zredagowana.
No tak, ale z jednej strony mówisz właśnie, że ludziom się podoba, bo to jest fajne i tak dalej. Ona jest wydana no, jest no. Ładnie, tak? Znaczy ja tylko, ja tutaj jeszcze powiem tak, bo powiedziałeś, że to nie wybuchło i że to tak naprawdę przeszło, no a wcześniej powiedziałeś, że nagrałeś i podszedłeś do tego na zasadzie takiej troszeczkę, odnoszę wrażenie, że łagodnej, ale to jeżeli my w sensie tego, ale to jeżeli my i ty źle, tego nie zrobiliśmy, no to wiesz, no. To nie ma też takiej sytuacji, że kto inny miałby to zrobić, tak? Bo tak jak mówisz o tych Gwiezdnych Wojnach, to zakładam, że zrobił to jakiś portal albo jakiś tam fan, który się tym zajmuje i na takiej zasadzie po prostu zostało to podbite przez no, fanów, przez grono sprzyjające no, tutaj, no. Tak? A może gdybyś, no to słuchaj, no nie chcę mówić, nie chcę tam sugerować, nie, no ale to można powiedzieć, że sami trochę jesteśmy sobie winni, tak, może byłoby inaczej, ale z drugiej strony to byłoby też, patrzą, bo to jest wydawnictwo, tak jak powiedziałeś, które Kinga nie wydaje, a tutaj sięgnęło po coś takiego dosyć nietypowego i to było też takie trochę być może popatrzone, że to jest takie, podkładanie nogi i tak dalej.
Ale z drugiej strony, no trudno napisać, no pisali do nas i robiliśmy to za frajer.
No, tak.
Z radością, że możemy sobie przeczytać.
No tak, tak. No cóż, no nie pozostaje nic skomentować, że okej, no ja tylko ubolewam po prostu na tym, co powiedziałeś, że czytając to taki właśnie randomowy, wchodzący w temat czytelnik po prostu zostanie mu wbita do głowy po prostu niesprawdzone rzeczy albo niepoprawne rzeczy. Aha. Już nie mówię o źle przetłumaczonych tytułach czy coś takiego, tak? O tego typu rzeczach, no ale no...
No ale też były takie, że aż zgrzytało, uciekający człowiek czy coś takiego, biegnący, nie pamiętam. Ale ja wymieniłem przypadki, gdzie wydawcy podnieśli rękawice i wydali poprawioną wersję, ale też były przypadki, gdzie to olewali. No Uroboros, gdy wydawał Gwiezdne Wojny, też miał taki moment, że wykorzystał tłumacza jakiegoś skądś wziętego i adaptacja 8 epizodu to jest po prostu koszmar tłumaczeniowy, nie? Jeżeli chodzi o świat, nie? Astromechanik Artuditu i tak dalej, nie? To taki, to tam można mnożyć przykłady. Także no, zgadzam się z tym, co mówisz. A no, nie wiem tego oficjalnie, ale nieoficjalnie tutaj też były naciski, żeby to szybko wydać, bo to było po roku, rok po premierze oryginalnej, która była na 75. urodziny Kinga i to było chyba skorelowane z innymi krajami. W sensie dokładnie rok po premierze oryginalnej to wyszło w Niemczech, to wyszło jeszcze chyba w jakimś kraju i to chyba musiało wyjść w ten dzień, więc to jest analogiczna sytuacja jak wtedy z tą książką Gwiezdnowojenną przed 7 epizodem, że po prostu mieli najprawdopodobniej pieruńsko mało czasu i gonili. I dlatego dostaliśmy trochę półprodukt tłumaczeniowy i redakcyjny. Dobra. I to by było tyle, jeśli chodzi o książki, o nowości w 2023 roku. Natomiast znów dostaliśmy falę wznowień. To są nadal te edycje z tej linii Albatrosa z białymi grzbietami. Ja przyznam, że dopiero nabyłem kilka sztuk i te grzbiety mi się cholernie podobają. Już nie jestem na etapie zbierania wszystkich wydań, ale jestem chyba na etapie, żeby część wydań sobie wymienić. I nie mam wynotowanych, ile tego wyszło w tym roku, ale tak. Po pierwsze Pruszyński No oczywiście wydał jedną premierę, którą wydał w szacie oryginalnej, tak jak on to robi. Mnie się to podoba, chociaż nie pasuje do reszty, ale zarówno Billy Summers, jak i Holly są dokładnie bez polskiego grzbietu odtworzeniem amerykańskiego wydania, aczkolwiek troszkę mnie boli, że tylko miękka oprawa, ale Pruszyński też wznowił Rok Wilkołaka i to jest tak jakby nowa linia wznowień, bo już wiemy, że wznowi też Colorado Kid w następnym roku w tej edycji. Natomiast Albatros, no to rozbija system, bo Albatros tak naprawdę ma w tej chwili w zasadzie trzy linie wydawnicze Kinga. Bo po pierwsze to jest ta białogrzbietowa seria wznowień, która ukazuje się od kilku lat. Po drugie, dostaliśmy te trzy książki z okładkami Pawła, czyli Bastion, To i Worek Kości, które są trochę w tej takiej edycji, jak był wydawany właśnie To i Bastion, z tym takim poszarpanym logo Kinga, tylko tutaj jeszcze tak trochę bardziej wypasione. Po trzecie zaczęli wydawać książki w oprawie zintegrowanej z barwionymi grzbietami i ilustracjami. Także ogólnie Albatros no, żongluje tym i nie wiem, nie ma miesiąca w zasadzie, żeby jakieś wznowienie się nie ukazało i to jest jak najbardziej pozytywna rzecz.
No, ale to powiedzmy sobie szczerze, to limitowanie to jest na takiej zasadzie niewiadomej. To nie jest takie limitowanie jak na świecie.
Nie, to już nawet wiadome, to jest okant dupy. Ja tak o tym powiem szerzej za tydzień we wiadomościach, to nie są limitowane wydania, bo ja pytałem, co oznacza to wydanie limitowane i otrzymałem odpowiedź, że jest pewien mniejszy nakład, który nie będzie już wznawiany w tej szacie, no, a już wiemy, że baśniowa opowieść zostanie wznowiona w styczniu.
A, zostanie wznowiona. A, no to już nawet tak, myślałem, już się wyprzedała. Ja już myślałem, że to będzie, że wiesz, bo to jest na zasadzie Albatrosa, że limitowana ilość egzemplarzy w skali egzemplarzy Albatrosa to może być tam, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy i to będzie limitowana, ale że chociaż nie będzie do druków, ale tu jak widać no już tak będą do druki. Co więcej, tu jest powiedziane w zapowiedzi baśniowej powieści z unikalnymi ilustracjami, ale przecież my te ilustracje mieliśmy. To nie są dedykowane, to one były w zwykłym wydaniu, znaczy w zwykłym, w tym ilustrowanym wydaniu były już, mm-hmm. Czyli to nie są unikalne pod tym względem. Unikalne jest rzeczywiście to, że to jest inna okładka i że są te barwione brzegi, to jest bardzo fajne. Ja sobie kupiłem tę książkę, bo właśnie z tego względu bardzo mi się podobała.
Ja
Instytut też kupię. Ale w instytucie przecież nie będzie ilustracji chyba, nie?
No właśnie, to czy tak, po pierwsze baśniowa to nie jest jakaś tam unikalna okładka, bo to jest brytyjska okładka.
Znaczy nie, ja nie chodzi o to, że no, chodzi wiem, o to, że inna niż była do tej pory. Tak.
No ale instytut ma chyba, nie wiem, czy to jest jakaś zagraniczna okładka, czy to jest nasz produkt, bo ja nie przypominam sobie, żeby tak była wydana, ale może się mylę.
No, chyba nie jest zagraniczna, ale, no, bo nie kojarzę właśnie brytyjskiego, chyba że jakieś z jakiegoś innego wydania, ale ilustracji nie ma tam.
Instytut brytyjski był taki, jak my mieliśmy w Polsce z tą łódką, bo Albatros wydaje z brytyjskimi okładkami, a Pruszyński z amerykańskimi. Czyli instytut w Ameryce był z takim dzieciakiem siedzącym w wagonie, a w Wielkiej Brytanii był właśnie ten niebieski, fioletowy. On miał kilka wariantów kolorowych z łódką płynącą i z tymi dwoma takimi okręgami robiącymi się na wodzie. Dokładnie ta okładka, którą mieliśmy w Polsce, więc ta, co teraz jest, nie wiem, czym jest. Ale mówisz o ilustracjach. Ja ci powiem, że nie wiem, bo oglądałem live z panią Aleksandrą z Albatrosa i ona mówiła, że z 4 czy 5 tytułów ukaże się w nadchodzącym roku w tej edycji. I że one w większości albo prawie wszystkie będą ilustrowane. Więc możliwe, że my dostaniemy jakieś unikatowe ilustracje jednak.
No,
ale nie wiem tego.
No,
chyba, że chodzi o ilustracje na grzbietach. No, nie wiem, mam pojęcia.
No dobrze, no to pytanie, no, skąd oni ilustracje wezmą do tej książki? No bo no, akurat do Instytutu nie ma ilustracji, bo nie było innego wydania limitowanego. No ktoś by musiał zrobić, tak? Okej.
Okay. No, pamiętam, jak zapowiadali jakąś książkę, chyba nawet pierwszą baśniową, to było w pierwszej zapowiedzi, że będzie polski artysta, a dopiero potem się pojawili ci artyści z oryginalnego wydania, że jednak biorą z oryginalnego. Może będą jakoś tak działać, no ale to jest pieśń przyszłości. Natomiast to, co tutaj zasygnalizowałem, Baśniowa sprzedała się przed świętami najwyraźniej fantastycznie, bo mnóstwo ludzi dostało to na prezent, bo to jest właśnie ten przykład, o którym mówiłem przy Bewie Wincencie, że no to jest lepsza książka na prezent jeszcze. I już w tym momencie w sklepach jej nie ma. I już widnieje, chociażby w Empiku, że 29 stycznia będzie wznowienie.
Okay.
A tak jak mówię, no ja poruszałem ten temat, bo mnie zastanawiało to słowo limitowane, o co tutaj chodzi, i dostałem taką informację, że to jest nakład zamknięty, że pan Mercedes będzie w mniejszym i zamkniętym nakładzie i nigdy nie będzie w tej szacie wznawiany, a że już mają plany, żeby w następnym roku jeszcze raz wypuścić trylogię pana Mercedesa już z nowymi okładkami. No w tym przypadku już widać, że to limitowane to jest tylko słowo, które nam ma... Nie wiem.
Tak. Znaczy się...
Przekłamać rzeczywistość, że dostajemy coś ekskluzywnego, a dostajemy coś normalnego tak naprawdę na szeroką skalę masowego.
No tak, to może jeszcze dorośniemy, może to, że to jest krok w dobrą stronę. Jeżeli to się przyjmie, no to może rzeczywiście będziemy z czasem dostaniemy takie wydania limitowane, jakie są gdzie indziej dostępne.
No, żeby nie było, to ja naprawdę się bardzo cieszę z tej linii wydawniczej. Ona jest fantastyczna, ona wygląda bardzo ładnie. Szkoda, że nie są twarde oprawy, tylko zintegrowane. To by była jeszcze lepsza rzecz, tak mi się wydaje. Ale to jest fantastyczna rzecz, tylko no, po co pisać limitowane? No, darujmy sobie to słowo, ten wyraz.
No, to tak jest, tam jest podany tytuł na stronie wydawcy, że to jest tam The Institute Special Edition, tak? To bardziej pasuje. No, ale Special Edition to nie jest Limited Edition. No, to jest... To tutaj można powiedzieć, że to też jest... A właśnie, bo patrzę na opis wydawnictwa i tam jest napisane z okładką zaprojektowaną przez polskiego malarza i ilustratora.
Przy instytucie?
W baśniowej opowieści.
Przy baśniowej.
Tak, nie ma informacji, o że to są jego ilustracje.
No ale przecież w baśniowej jest okładka brytyjska.
To nie jest...
Na 100%.
To by było do sprawdzenia w takim razie, a przy instytucie w ogóle nie ma informacji, czy to jest polski, czy nie autor, i nie ma żadnych też informacji o ilustracjach. Tutaj w instytucie to amerykańskie wydanie było z chłopcem w pociągu, to w instytucie, nie w baśniowej opowieści, a polskie wydanie jest takie jak brytyjskie z łódką.
Tak, no to powiedziałem.
Okej, wydawało mi się, że mówiłeś o baśniowej, baśniowej opowieści.
Baśniowa ma brytyjską. Baśniowa oryginalnie miała amerykańską, a teraz moim zdaniem ma brytyjską, ale nie jestem w stanie tego sprawdzić, jestem na 99% przekonany.
Poczekaj. No to jest przeróbka. Inna, chociaż nie, dobrze, Fairy Tale. Tak, to jest tak, zgadza się. Co prawda było, no... W dwóch różnych wersjach kolorowych, kolorystycznych było wydawane, ale rzeczywiście tak.
No bo Brytyjczycy tak robią. Instytut też był chyba w trzech wersjach, albo nawet w czterech. Dla danych sklepów różne edycje były.
Tak, tak.
Dobra, to teraz na szybko informacyjnie, bo ty co roku przemilczasz ten temat, bo nie słuchasz audiobooków. W 2023 roku wyszło kilka audiobooków, chyba mniej niż w latach ubiegłych, ale i tak cały czas mamy je dostarczane. Był to Sklepik z marzeniami, była to premierowo Holly, był to Rok Wilkołaka, Bezsenność, Rosmader i dodatkowo antologia Lśnienie w ciemności z opowiadaniem Kinga Niebieski kompresor. Ja przesłuchałem z tego niewiele. No Holly przeczytałem wcześniej, więc nie słuchałem. Rok Wilkołaka też przeczytałem wcześniej, nie wiedząc, że wyjdzie audiobook, więc nie słuchałem. Zacząłem Bezsenność, przesłuchałem, tak jak mówię, z 6 godzin, jest okej. Okay. Przesłuchałem Rosmadder, całkiem spoko audiobook. Przesłuchałem całe Lśnienie w ciemności, też, nawet powiedziałbym, że bardzo dobry audiobook, poza jedną wpadką w ostatnim opowiadaniu, bardzo śmieszną. Ktoś nie uświadomił lektora, że Zew Cthulhu to jest polski tytuł i przez całe opowiadanie czyta Ziu Cthulhu po angielsku. Sklepiku z marzeniami jeszcze nie słuchałem, ale to jest w zasadzie numer jeden na mojej liście do przesłuchania w najbliższym czasie. Także mniej, ale całkiem niezłe rzeczy, na które czekałem i bardzo się cieszę. I to tyle, jeśli chodzi o audiobooki. I to tyle, jeśli chodzi o książkowego Kinga, ponieważ rok 2023 to jest pierwszy rok od bardzo, bardzo dawna, kiedy King nie opublikował żadnego opowiadania. A jest to związane z tym, no, że w tym roku, w maju, dostaniemy w końcu zbiór opowiadań, który my w tych naszych podsumowaniach zapowiadamy od kilku lat, bo byliśmy już kilka lat temu przekonani, że za chwilę ten zbiór się ukaże. O nim raczej nie będziemy mówić, no bo niewiele o nim wiemy, aczkolwiek można podkreślić, że jest to dość wyjątkowy zbiór, bo będzie w nim aż 5 niepublikowanych nigdzie tekstów. Co w sumie od ładnych kilkunastu, kilkudziesięciu lat się chyba nie zdarzyło. Bo jednak King wrzucał do zbiorów teksty, które ukazały się wcześniej w magazynach, w internecie, w czasopiśmie, w prasie, w zinach, w antologiach. A tutaj 5 niepublikowanych tekstów, także i dla Amerykanów będzie to gratka.
Zawsze wydaje mi się, z tego co pamiętam, to zawsze było kilka opowiadań, które były premierowo.
Chyba nie. Na pewno wszystko jest względne, to były same przedruki.
Ale wydaje tak jak mówię, mówię w kontekście ostatniego zbioru Bazaru Złych Snów.
Nie sprawdzałem, ale no, wydaje mi się, że nawet jeśli to nie wiem, to max jedno, na pewno nie 5, a wydaje mi się, że od jakiegoś czasu to jednak były przedruki, ale no tutaj nie wejdę w dyskusję, bo nie jestem do niej przygotowany. Natomiast jeśli chodzi o Joe'ego Hilla, dwa zdania. Ten akurat opublikował 2 opowiadania, aczkolwiek ja jednego z nich nie czytałem. To są The Pram, opowiadanie w ramach takiej dłuższego eventu Amazon Original Stories. Ono kosztowało dolara, ja je mam, ja je planuję przeczytać, ja planuję od dłuższego czasu zrobić double feature z tymi dwoma opowiadaniami, ale jeszcze go nie czytałem. I całkiem niedawno wrzucił jedno opowiadanie A Sign of the Times. To jest darmowe opowiadanie, ono jest bardzo krótkie. To po wycięciu ilustracji to ma może ze 3 strony. To akurat czytałem. To jest spoko, ciekawostka. Takie humorystyczne podejście do Necronomiconu. On trafił do domeny publicznej i został zdigitalizowany i teraz tam każdy może sobie jakieś mroczne znaki na sobie wyciąć i taki teoretycznie humorystyczny, praktycznie no, pokazujący trochę upadek tekst. Bardzo krótki, ale fajny. Rozwinę to w osobnym podcaście kiedyś. Natomiast przechodzimy do filmów. I filmy były 3 w tym roku. Ale ja już usłyszałem szokującą informację od Buriala, że on nie oglądał Dzieci Kukurydzy.
Bardzo nad tym nie ubolewam.
No ale to nie jest Dzieci Kukurydzy 17, tylko to są Dzieci Kukurydzy, aczkolwiek no, tam nie jest to za bardzo ekranizacja opowiadania i nie jest to też prequel, nawet się w Gatlin nie dzieje. Myśmy z Sikiem i z Rychem nagrali o tym podcast, raczej krytyczny, raczej nie byliśmy zadowoleni, aczkolwiek, żeby było jasne, realizatorsko i tak wizualnie i aktorsko również, to jest no... duży krok, nie wiem w którą stronę, w tym przypadku chyba w tył. W sensie, jeżeli stoimy na poziomie 9, to cofamy się jednak do tych lepszych rzeczy. Ale fabularnie to nie jest jakiś szał, aczkolwiek do obejrzenia. Rozumiem, że może to się spodobać. I ja tu więcej nie będę mówił, bo nagrałem długą rozmowę o tym.
No, myślę, że zostaniemy z takim podsumowaniem. Jak ktoś jest zainteresowany, to po prostu niech sięgnie po ten podcast, o którym wspominałeś, że jest nagrany, więc...
Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o Kinga, pierwsza i jedyna tak, chociaż w zasadzie w tym roku nie było żadnych takich pełnych ekranizacji prawdziwych, bo obie to były jakieś wariacje na temat tekstów Stephena Kinga. Pierwszy film, jaki się ukazał, to był Boogeyman. No o nim my nagraliśmy nawet razem podcast, rozmawialiśmy o nim, więc tutaj też no, można tylko jedno zdanie podsumowania na chłodno po czasie. Dobrze wspominasz ten film?
Po czasie? No chyba tak jak, chyba moja opinia się nie zmieniła. No fajnie, że ktoś to znaczy dostaliśmy to, na co to zasługiwało po prostu, tak? Niczego więcej się nie spodziewałem chyba za bardzo po tym filmie. To była taka próba troszeczkę wejścia w te ostatnio modne mainstreamowe horrory, ale jeżeli chodzi być może film by był lepiej odebrany przez publiczność, gdyby to nie było wałkowane, że to jest film na podstawie Kinga, gdyby to było rzeczywiście samodzielnie robione, bo tutaj jednak to z opowiadaniem ma bardzo mało wspólnego, tak? Tutaj no. Opowiadanie to jest tylko tam jakaś tam jedna czy dwie sceny, jakiś wątek na samym początku i być może ostatnia scena może się kojarzyć z opowiadaniem, ale to nic więcej.
Mhm. No, to jest w teorii sequel, w praktyce niekoniecznie, bo jednak opowiadanie miało konkretny finał. Tutaj tego finału opowiadania nie ma, tylko widzimy tak jakby dalej historię, gdyby nie było tego finału opowiadania. I cała reszta to jest rzecz, to jest w zasadzie nowa rzecz. Moje zdanie też się nie zmieniło. Ja chciałem nawet odświeżyć przed nagraniem, żeby zobaczyć, jak to teraz odbiorę. Ja byłem zadowolony. To był spoko, sprawny straszak właśnie na zasadzie tych nowych straszaków. Aczkolwiek no, nie są to jakieś szczyty. Powstało wiele pewnie lepszych straszaków od tego, ale mnie się to oglądało przyjemnie. Dla mnie to był spoko film. Całkiem fajnie zrobiony, zagrany. Ja jestem na tak, nadal. No i na koniec filmowego bloku, Wisienka, oglądałeś Cmentarz dla zwierzaków, Początki.
Oglądałem.
Tutaj w teorii jest to ekranizacja jednego rozdziału książki, w zasadzie nawet półtora rozdziału. W praktyce no, jest to też taka trochę wariacja, inne podejście do tego tematu. I no my na tym filmie nie zostawiliśmy suchej nitki, ale też nie na zasadzie, że on jest bardzo zły, tylko że on jest mocno nijaki.
No tak, no tutaj warto powiedzieć, że to można też powiedzieć, że to jest, bo ten no, Timmy Betterman był wydany też jako samodzielne opowiadanie, znaczy wydany, no, opublikowany w jakimś tam magazynie, nie pamiętam już nazwy tego magazynu, ale było.
A to tego nie wiedziałem.
Ale tak, to funkcjonowało jako samodzielnie wydane, podobnie jak... W latach 80. King bardzo często to robił. Nie wiem, było też wydane w jakimś magazynie Science Fiction and Fantasy lub w jakimś antologii towarzyszącej jakiemuś konwentowi, tak jak Necon, czy tak jak nasz Polkon, czy coś takiego. Tam czasami wychodzą takie rzeczy. I tam King adaptował fragment jakiejś swojej powieści w formie takiego właśnie zamkniętego opowiada. Wybierał jakieś tam właśnie rozdziały tego typu. I na przykład było też, nie wiem, czy kojarzysz, 100. Ten rozdział o tym pamiętniku, tam jest taki rozdział, jak Bill wspomina swojego brata i on tam ożywa w tym pamiętniku. No i Becca Paulson też jest takim przykładem, tak? Też była, no. To jest na tej samej zasadzie, że to jest...
Aczkolwiek Becca chyba najpierw była opowiadaniem, a potem zaadoptowana, wchłonięta do książki, nie?
Nie, nie, nie. To było cały czas te wyjęte... To jest było wcześniej, na pewno się wcześniej ukazało przed opublikowaniem samej powieści, no ale jak wiadomo, kiedyś King, jak pisał książkę, kończył pisać w 80 roku, to ona ukazywała się w 85, więc miał ten czas na to, żeby taką zagrywkę zrobić. Więc no było coś takiego i tutaj to jest takie bardziej jako forma ciekawostki, ale to też to jest na takiej samej zasadzie adaptacja jak te dzieci kukurydzy, nie dzieci, jak ten Boogeyman, o którym mówiliśmy wcześniej, że no to jest pewne spojrzenie na ten wątek i pójście w całkowicie innym kierunku.
No, bardzo luźne podejście do tematu, do obejrzenia, ale no, moim zdaniem to nie jest dobry film.
Nawet jakby nie było tam nazwiska Kinga.
No, wtedy pewnie jeszcze trudniej byłoby mi to obejrzeć, a ja bardzo lubię cały czas ten Cmentarz z 2019 roku. Odświeżyłem go sobie przed tym filmem Bloodlines, Początki i nadal go lubię. Natomiast ten film, pomimo tego, że ja go widziałem 3 razy, Początki, bo się długo zbieraliśmy na podcast i ja go powtarzałem, to uważam, że nawet poświęcenie 90 minut na jeden seans, no to już jest jakieś poświęcenie.
A, no to właśnie znalazłem, był The Return of Timmy Betterman w 83 roku w antologii Satyricon 2.
No to o tym totalnie nie słyszałem, a staram się ostatnio zagłębiać w te rzeczy, bo wyszukuję te różne opowiadania, żeby z Jerrym sobie je odświeżać albo zapoznawać się z nimi dopiero i wtedy też szukam ciekawostek o nich. Nie miałem pojęcia, fajnie, czegoś się dowiedziałem. W XXI wieku też na początku były takie przypadki, ale to trochę inna sytuacja, bo i Blaze, i Historia Lizzie miały teoretycznie...
Tak, Lizzie and the Madman był wydany w ten sposób, tak.
W sumie to chyba było w Blaze właśnie, to może ja się mylę. Blaze nie miało osobnego opowiadania. Lizzie miała i nie wiem, czy nie Komórka. Komórka też chyba coś miała. Fragment Ręki Mistrza.
Tak, ten, tak, zgadza się.
albo któraś z tych książek. Na pewno historia Lizzie i Rękamistrza miała jako osobne opowiadania, ale to też inna rzecz, bo to jako promocja następnej książki. Po prostu jeden z pierwszych rozdziałów albo pierwszy rozdział był w taki sposób publikowany jako opowiadanie.
Opowieść o Szarym Diku jeszcze była w ten sposób wydana, czyli fragment...
No, nawet w Polsce.
Tak, nawet w Polsce właśnie była ta antologia wydana. No to jest właśnie ten przykład. Było jeszcze wydane tak właśnie, jeżeli chodzi o Szarego Dika, to Calaban Sturgis było też wydane, to w Polsce się nie ukazało z kolei. Więc dawniej to tak było częściej praktykowane.
No dobrze, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć o filmie Cmentarz dla zwierzaków początki?
No... Nie wiem, czy mam nadzieję, że... Znaczy, kurczę, no z jednej strony... No z jednej strony to fajnie się takie rzeczy, po takie rzeczy sięga, no bo to jednak jest jakieś, no ale to boli, tak. To tak jak powiedziałeś, to nie jest dobry film, no ale cóż, no ja bym jednak nawet jak to jest słabe, to bym no na bezrybiu i rak ryba, tak? Tak się mówi, no. To tak nie bez powodu rozmawiamy o tym jako o filmie kingowym.
No bo to nie jest gówniany film. To nie jest film bardzo zły. To jest film taki... Taki nijaki dla mnie, taka trochę wydmuszka. Biorąc pod uwagę, jaką tam mamy pakę aktorów, to trochę więcej się spodziewałem, a ja długo czekałem też na sequel, bo ja liczyłem, że to się zamieni w serię, bo ja trochę czekam na serię kingową. Nie wiem, porąbany jestem, brakuje mi takich drugich dzieci kukurydzy XXI wieku. No dobrze, to w zasadzie rozliczyliśmy się z Mięchem. Można jeszcze wspomnieć o kilku ciekawostkach i kilku rzeczach na przyszłość. Czy ty oglądałeś Skazanych na Shawshank w kinie z okazji stulecia Warner Bros. I dlaczego nie? Jeśli nie, to stary...
Oglądałem.
Oj, bardzo dobrze, nie było tematu. Fantastycznie
no nie mogłem
się bawiłeś
nie
na
mam,
pewno.
No bardzo dobrze się bawiłem. Zabrałem syna właśnie na to, żeby zobaczył i szczerze powiedziawszy, tak jak przed telewizorem na różnego rodzaju filmach nie potrafi wysiedzieć do końca i tak dalej, to przesiedział i nawet później komentował, więc no jak na jednonastolatka, to chyba do niego film też trafił.
Super. Ja już w kilku miejscach o tym wspominałem. To był jeden z naprawdę lepszych seansów moich w kinie w tym roku, a film widziałem niezliczoną liczbę razy. Zresztą premierowo też widziałem go w kinie i przez te ostatnie kilka dekad wracałem do niego wielokrotnie, a teraz po prostu siedziałem jak na szpilkach w kinie. Zadziwiające. Znam film na pamięć, a wrażenia były fantastyczne.
A to było w ogóle fajne właśnie, bo siada się w tym takim starym kinie, bo to nie było pokazywane w multiplexach, tylko w kinach studyjnych. Bardzo dużo młodych ludzi naokoło, ale tak siedzi się, ogląda się film, który ma już tam te 30 lat i jest ten film, będzie jakaś scena, ja się rozglądam po prostu po ludziach na bok, żeby zobaczyć po prostu, jak oni na to zareagują. I naprawdę, naprawdę mam wrażenie, że dużo z tych osób, które siedziały wokół, no to oglądały to pierwszy raz.
No wiesz, umówmy się, nie jesteśmy pierwszej młodości. Dla dzisiejszych młodych ludzi to jest jak, nie wiem, jak Casablanca, czy Przeminęło z wiatrem dla nas.
Tak, no ale no bez, no jakby to nie mówić, no to jest z tej listy tych najlepszych filmów, no to jest naprawdę czołówka.
No to tylko fajnie, że mieli możliwość obejrzenia tego w kinie. I to jest w zasadzie wszystko, bo reszta to są... Chociaż nie, jeszcze jedna rzecz. Ja co prawda nie oglądałem, chociaż czekam na ten film, o Jezu, nie wiem, od nastu albo od dziesiątek lat, ale informacyjnie w końcu w tym roku ukazała się oryginalna, długa, ile to ma, prawie trzygodzinna wersja...
Ponad trzy godziny.
Sprzedawcy śmierci, czyli ekranizacji Sklepiku z marzeniami. Czekam na ten film od wielu lat. Mam go od jakiegoś czasu. Cały czas nie obejrzałem.
Znaczy tak, to jest tam bodajże 181 czy 184 minuty, czyli ponad 3 godziny. To nadal nie jest dobry film, jakby nie mówić, ale no to jest tak na takiej zasadzie jak z wersjami rozszerzonymi reżyserskimi filmów Zacka Snydera, tak? Dodaje to troszeczkę więcej głębi, oczywiście to w tym przypadku bez slow motion i bez patosu, No ale to tak, to wygląda. Pewne wątki po prostu no, są lepiej skrojone. No, wada tego wydania jest taka, że to dalej jest format telewizyjny, bo to jest wersja telewizyjna. To nie jest wersja, tak powiedziałeś, oryginalna, bo oryginalna to jest ta wersja, która była w kinie, miała premierę kinową.
No, w sumie.
A to jest tak. Wersja telewizyjna, która tam jest określana jako US TV Cut. Wiele filmów takich, na przykład stary Płonący wieżowiec też miał taką wersję, która też była bodajże godzinę dłuższa niż kinowa. No tutaj to jest o stop, bo film kinowy miał chyba godzinę 40, coś koło tego, tam sto parę minut, no to tutaj przesiadka na 184 minuty, no to jest bardzo duża różnica. To nie jest 40 minut dłużej, tylko to jest prawie półtorej godziny, prawie jeszcze raz tyle filmu dostajemy. No i wadą tutaj jest to, że to nadal jest ten format telewizyjny, tak? No niestety to jest upscaling, to jest tam niby tam Full HD, czy tam, no 4K to chyba nie jest na tej drugiej płycie, bo w 4K to jest ta pierwsza płyta z filmem, no ale nadal to jest, no niestety format się tutaj słabo ogląda.
Mm-hmm. No ja na swoje usprawiedliwienie, chociaż nie wiem, czy powinienem, bo na przykład rok czy dwa lata temu mówiłem, że w końcu obejrzę reżyserską wersję Doktora Sen, do dzisiaj jej cały czas nie widziałem, ale w tym przypadku na swoje usprawiedliwienie mam to, że ja chciałem powrócić do książki wcześniej, bo ja tej książki dawno nie czytałem, ostatnio ją czytałem chyba na studiach i trochę ciężko mi było wrócić do wersji pisanej, czekałem na audiobooka, wiedziałem, że to wznowienie ma się ukazać i liczyłem na audiobooka. Co prawda wznowienie dopiero w tym roku się ukaże, chyba w lutym. To był wyjątkowy przypadek, że tego audiobooka wypuścili kilka miesięcy wcześniej. On już jest, no i tak jak mówiłem, jest pierwszy na liście moich audiobooków do przesłuchania w najbliższym czasie, więc jak go przesłucham, to zaraz siadam do tego filmu. Więc ja go nadrobię, ja go obejrzę. Dobra, to na koniec tylko rzeczy nadchodzące albo nie nadchodzące. Po pierwsze, premiera serialu Welcome to Derry przesunięta na 2025 rok, co było spowodowane najprawdopodobniej strajkiem aktorów i scenarzystów. Szkoda, ale jeszcze poczekamy. Film Miasteczko Salem nadal nie wiemy, czy się pojawi, czy się nie pojawi. Były plotki, że ma wejść na HBO Max, ale to w zasadzie to były chyba tylko plotki. Na nadchodzący zbiór czekamy, bo ja co prawda czytałem chyba 4 opowiadania z tych 12, no ale to nadal jest 8 do przeczytania. 2 z nich mieliśmy w Polsce. I nadchodzący rok przyniesie nam film Joego Hilla Czarny Telefon 2, a to nie będzie nadchodzący rok, przepraszam, 27 czerwca 2025, ale myślę, że nadchodzący rok przyniesie nam film Życie Chucka, które było przedziwacznym opowiadaniem, ale Flanagan zebrał tam niezłą pakę aktorów. Pomijając tych swoich standardowych, których ma we wszystkich swoich tam serialach, no to tam są naprawdę duże nazwiska. I ja jestem zaintrygowany, co dostaniemy, bo to było przedziwaczne opowiadanie. Kompletnie nie wiem, czego oczekiwać po tym filmie. To jest film raczej mały, robiony przez chyba małe studio, bo oni robili go jeszcze w trakcie, a przynajmniej nie wiem na jakich etapach były te prace, ale jeszcze w trakcie chyba strajku to studio już było dogadane. No i o ten film już zdjęcia się zakończyły, więc on się ukaże w nadchodzącym roku. No, czekam z niepewnością. W sensie nie, że spodziewam się czegoś złego, ale kompletnie nie wiem, czego się spodziewać.
Dla mnie wystarczy Mike Flanagan. I to... No, jestem wielkim fanem jego twórczości, podejścia i właśnie tych nawet ostatnich seriali, o których wiem, że nie zawsze ciepło się wypowiadaliście, ale uważam, że ma fajne, bardzo fajne podejście do tego, żeby wyciągnąć po prostu jakiś fajny motyw z tego i zrobić coś z tego, co da się oglądać. Nawet jeśli to będzie jakaś wariacja na temat opowiadania, to może być ona zrobiona w dobrym stylu, tak? No bo tak jak ten jego ostatni serial Zagłada Domu Usherów, to były pewne wariacje na temat twórczości Poego, nawiązujące.
No to tak samo jak Bly, nie?
Tak, dokładnie. No to tutaj mamy, przed chwilą rozmawialiśmy o Boogeymanie i o Cmentarzu dla Zwierzaków, gdzie mówiliśmy o tym, że jest bardzo duże odejście od oryginału. To tutaj twórczość Flanagana w moim przekonaniu pokazuje, że jeżeli on już się na coś takiego decyduje, to robi to tak czy inaczej w dobrym stylu.
Mm-hmm. Ja tego sprostuję, ja tak za bardzo się może źle nie wypowiadałem o nowych serialach, bo ja niewiele tych nowych widziałem. Ja widziałem w zasadzie mało seriali Flanagana. Co prawda od Midnight Mass się odbiłem trochę, ale...
No właśnie do tej opinii właśnie nawiązywałem, bo ja na przykład uważam, że... Znaczy byłem bardzo zdziwiony, bo tak wiemy, że ja tak jak wiemy, że podoba ci się Przebudzenie Kinga, no to Midnight Mass też się powinno podobać, no.
No, jeszcze się kiedyś może zmierzę, jeszcze kiedyś z czystą kartą podejdę, bo ja nie przekreślam tego serialu, po prostu może trafił na zły czas. Chociaż dwa razy próbowałem, ale jeszcze nie przekreślam. A wcześniejsze seriale Flanagana ja jak najbardziej na plus, ale no nie widziałem późniejszych, nie widziałem Midnight Class, nie widziałem Zagłady Domu Asherów, także nie wiem, co on tam teraz tworzy.
No mam nadzieję, że Mroczną Wieżę.
No.
Tak, to a propos zapowiedzi i naszych nadziei na przyszłość, to już tak, zaspoilerowałem to, na co najbardziej czekamy. Na Mroczną Wieżę Mike'a Flanagana.
No, Mroczna Wieża w roku 2024 nie pojawi się na pewno, ale może jakieś konkrety i zapowiedzi i coś konkretnego z tym związanego. Natomiast sam rok 2024, no na chwilę obecną, no to niewiele mamy pewniaków. No wiemy o tym zbiorze i fajnie, bo dawno nie było. No i najprawdopodobniej Życie czeka, chociaż ono też nie ma w tej chwili jeszcze daty premiery, więc to wcale nie musi być 2024. I to jest w zasadzie wszystko, co wiemy o nadchodzącym roku.
No tak, raczej to chyba może być wszystko, tak, biorąc pod uwagę, że ostatnio mamy rzeczywiście jedną powieść rocznie, no to raczej nie ma się, chociaż może biorąc pod uwagę, że opowiadania, no to one już są tak naprawdę napisane, no to może jednak jakaś książka będzie. Albo coś krótszego.
No, King podawał tytuł książki, nie pamiętam go w tym momencie,
tak,
bo to,
ale to
była rzecz taka...
To się no.
Także skoro zbiór opowiadań w maju, to może coś wskoczy na jesień, ale mówił, że to jednak jest wielka objętościowo książka z dużą liczbą bohaterów, więc cholera wie. Ale no miejmy nadzieję, że rok 2024 może przyniesie nam dwie książki. Ale no umówmy się, w tym roku też nie było dużo, a gadamy ponad godzinę. Myślałem, że w 40 minut się zamkniemy bez problemu. Ja jeszcze na sam koniec, chyba że chcesz coś tu dodać.
No ja tylko na nasze usprawiedliwienie powiem to, że to dlatego, że o tych poszczególnych rzeczach nie nagrywaliśmy dedykowanych podcastów razem, więc no, tak się to zamieniło troszeczkę.
Niestety. Szkoda. Przykro. Dobra, ja na sam koniec dosłownie dwa zdania. Rok 2023, jeśli chodzi o podcast Radio SK, był rokiem prawie rekordowym. 71 podcastów, to jest drugie miejsce w historii nadawania. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o moich rozmówców, miał Jerry, 26 podcastów. Ty znalazłeś się na miejscu piątym, bo po Jerrym było długo, długo, długo nic, no i wtedy mam Sika i Rycha, z którymi trochę nagrywam. Z Sikiem trochę więcej, no 13 podcastów, czyli połowa tego, co Jerry. Rychu 5, z tobą były 4 podcasty tylko. No a po tobie jest Szyma z 3, Randall z 1 i Sebastian Kozdroj też z 1. Teoretycznie mógłbym liczyć Misty Popa z mistycyzmu popkulturowego, aczkolwiek to nie był podcast nagrywany do Radia SK, bo to był Sandman ze wstępem Kinga, ja go sobie przypiąłem i umieściłem u siebie. Teoretycznie mógłbym policzyć Bogusię i Martę, ale to bardziej Radio SK wystąpiło w ich audycji, a ja ją wkleiłem w ramach serii Radio SK na wyjeździe. No i tak wyglądał rok 2023, jeśli chodzi o Kinga i jeśli chodzi o podcast. I tak jak co roku bawiliśmy się w najlepsze, najgorsze, albo nawet najlepsze trójki, najgorsze trójki, chociaż chyba tak głęboko nie wchodziliśmy, tak w tym roku nie ma co, bo oczywiste jest, że najlepsza jest Holly. Co do najgorszych, moglibyśmy się kłócić, bo ja bym może polskie wydanie chyba Vincenta dał jako najgorsze, albo nie wiem, czy Cmentarz dla Zwierzaków nie był dla mnie gorszy niż Dzieci Kukurydzy. A ty Dzieci Kukurydzy nie oglądałeś, więc nie możesz typować, ale nie ma sensu się w to bawić. Za mało rzeczy było w tym roku. Fajnie, że udało nam się porozmawiać. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy zarówno kingowo, jak i może podcastowo. No nie wiem, jak tam u ciebie się ułoży życie, sprawy i ile będziesz miał czasu na takie prywatne dodatki. No ale mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się usłyszymy i za rok podsumujemy ten rok. Dziękuję ci bardzo, drogi rozmówco, za tę rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję, bardzo miło było.
Wam, drodzy słuchacze, życzymy jak najlepszego roku 2024, szczególnie kingowo, ale też w innych sferach życia. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
Do usłyszenia, cześć. Sleep tight, boys and girls, with the dead.